dzisiaj między innymi dzień kawy. Ja akurat kawę mam za sobą, bo wypiłem w domu, jak przystało, ta sam kawę, ale gość pierwszy ma, zdaje się, nie, ta spie herbata, gość ma kawę i wszystko jest jasne w naszym studio. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu. Oczywiście, ale bardzo dobrą kawę.
Tak, ja mam bardzo dobrą
załogę Radia Wnet.
Herbatę i żółtej łodzi podwodnej Poranka Wnet. No dobrze, ale tyle miłego, bo patrzymy na świat i wydaje się, że świat nie daje nam miłych informacji do omówienia. Coraz częściej mówi się, że Władimir Putin idzie na eskalację do użycia broni jądrowej włącznie.
No sami Rosjanie o tym mówią i straszą tym coraz mocniej. To jest rzeczywiście zjawisko, z którym mamy do czynienia tak naprawdę już od pierwszych dni wojny, bo oni już wtedy o tym zaczęli mówić. Takie pobrzękiwanie tą atomową szabelką mamy regularnie. Czy należy się tego obawiać? Powiedziałbym tak. Na pewno nie należy tego lekceważyć. Na pewno takie zagrożenie istnieje, bo Rosja jest państwem nieobliczalnym, ale też trzeba patrzeć na to jednak z pewnym dystansem. Co to znaczy? Putin ma na pewno zamiary agresywne. Rosja na pewno ma zamiary agresywne. Chciałaby atakować inne państwa. Chciałaby ten konflikt, tą wojnę, którą wywołała atakując Ukrainę, rozszerzyć też na inne państwa, zwłaszcza w Europie Środkowej, Europie Wschodniej, ale generalnie to jest państwo agresywne. Tylko że możliwości realne tego rozszerzenia konfliktu, jakie ma Rosja, widzimy dzisiaj, widzimy od 7 miesięcy, że Rosja nie jest w stanie sobie poradzić z jedną Ukrainą, więc co dopiero, jakie miałaby mieć możliwości ataku na inne państwa. Tych możliwości Rosja po prostu dzisiaj nie ma. Musi mobilizować cywilów, żeby w ogóle być w stanie pozostać w tej wojnie.
Amerykańscy eksperci, cytowani przez agencję Reutera, to ta depesza wczoraj podniosła alarmę w światowych mediach, mówią, że nie idzie tyle o atak na inne państwa, ile idzie o atak bronią taktyczną na Ukrainę. Taktyczną bronią jądrową.
Takie pogróżki słyszymy ze strony władz rosyjskich. Oczywiście to są bandyci, to są mordercy, to są ludzie, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych. Trzeba się liczyć z każdą ewentualnością, ale też oni mają doskonale świadomość, wiedzą, jakie będą konsekwencje. Przekroczenie tej czerwonej linii, użycie broni nuklearnej, będzie oznaczało ich koniec. Oni tą wojnę już w zasadzie wiedzą, że są po prostu na tym
koniec?
Kursie przegrywającym, dlatego że nikt nie zostawi tego bez odpowiedzi.
A może świat zapomni? Może padnie bomba na jakieś ukraińskie miasto? A co zrobi Zachód?
Rosja tak opowiadała, że Zachód nic nie zrobi, że Zachód w ogóle nie zareaguje, jak Rosja zaatakuje Ukrainę, że w ogóle to w 3 dni wezmą Kijów, w 7 dni całą Ukrainę, a Zachód będzie się przypatrywał i wysyłał wyrazy oburzenia, prawda? No, takie było założenie Putina. On uwierzył w swoją własną propagandę, że Zachód jest na tyle słaby, że tej reakcji nie będzie. Przekonał się, że to jest nieprawda i teraz też się przekona, że to jest nieprawda. Jeśli będzie, oby do tego nie doszło, oczywiście.
No, to jak się w polskim MSZ-cie projektuje wydarzenia? Pana bezpośredni przełożony, pan minister profesor Rau jest w tej chwili w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, tam trwają rozmowy. Czy na przykład Ben Hodges, zdaje się, powiedział, że jeżeli Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie, to wtedy Stany zniszczą rosyjską flotę czarnomorską. Może być reakcja taka militarna z Zachodu?
Myślę, że jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na użycie broni atomowej, a trzeba pamiętać, że atak atomowy nie ogranicza się do skutków wyłącznie w miejscu, gdzie spadnie rakieta czy bomba, ale też ma konsekwencje w postaci chmury radioaktywnej, w postaci skażenia, które rozciąga się szerzej. Jeżeli to nastąpiłoby w taki sposób, że zostałyby dotknięte czy zagrożone terytoria państw członkowskich NATO, wówczas nie ma jakichkolwiek powodów, aby NATO pozostawało bezczynne. Wręcz przeciwnie. Ta odpowiedź powinna być bardzo zdecydowana. Trzeba traktować Rosję jako zagrożenie. My o tym bardzo jednoznacznie mówimy od dawna. Większość państw NATO przekonała się o tym bezpośrednio w ostatnich miesiącach. Bardzo dobrze, że ta świadomość już jest dzisiaj. Z całą pewnością adekwatna odpowiedź będzie.
Gazociągi północne zostały zniszczone. Jedynka, to obydwie nitki są rozhermetyzowane, wycieka z nich gaz, dwójka, tylko nitka A, nitka B zdaje się nienaruszona. Czy my już wiemy, kto wysadził gazociągi północne?
W tym momencie nie ma jeszcze żadnych informacji jawnych, które można byłoby na ten temat podać. Natomiast z całą pewnością trzeba się liczyć z tym, że to jest działanie, które ma na celu w ogóle zdestabilizowanie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej w Europie. Nie chodzi tutaj nawet o sam Nord Stream pierwszy czy drugi, dlatego że te gazociągi i tak nie przesyłały gazu. Nord Stream drugi nie został uruchomiony, Nord Stream pierwszy był wyłączony z powodów technicznych. Tam gaz oczywiście się znajdował, ale nie był transportowany, nie był przesyłany do Niemiec. Natomiast Rosja z pewnością będzie chciała wykorzystać to jako pretekst do stwierdzenia, że w tej chwili żaden element infrastruktury energetycznej w Europie, w ogóle ani w Europie, ani na wodach terytorialnych, ani na wodach międzynarodowych, ani na wodach terytorialnych jakichkolwiek państw, że to już może być, że te elementy nie są bezpieczne. Terminale przesyłowe, linie energetyczne, no to są miejsca, które oczywiście, że są zagrożone. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę i środki bezpieczeństwa też muszą być odpowiednio podnoszone.
Pan minister widzi taki element zysku dla Rosji, który by tłumaczył racjonalność tego zamachu ewentualnie ze strony Kremla, jeżeli to jest Kreml?
No, Rosja od dłuższego czasu już tego gazu nie przesyła i jak się wydaje, jej celem było odcięcie Europy, też tych państw, które kupowały wcześniej gaz rosyjski, odcięcie tego gazu po to, żeby szantażować Europę problemami energetycznymi w zimie, więc tak naprawdę ten gazociąg dzisiaj Rosji nie jest do niczego potrzebny. Więc
no, ale zainwestowali trochę pieniędzy. No,
tak, zainwestowali, ale to w tej sytuacji, skoro i tak on nie działa, to dokonanie takiego zamachu, takiego ataku, które wysadzi w miejscu tym czy innym ten gazociąg, spowoduje, że on w ogóle nie będzie mógł być wykorzystywany przez jakiś czas, to z punktu widzenia Rosji to nie jest żaden dodatkowy koszt, a może być wykorzystane propagandowo, też jako operacja fałszywej flagi, przypisywanie ataku na przykład z Amerykanom, chociaż tu akurat Rosjanie nie musieli tego robić, bo zrobił to za nich Radek Sikorski. No ale to już będziemy obserwowali, co się będzie działo w następnych dniach. Oczywiście też będzie prowadzone śledztwo międzynarodowe, służby różnych państw te informacje zbierają. Część tych informacji już jest, natomiast dopóki jeszcze nie ma możliwości ujawnienia ich, no to musimy jeszcze uzbroić się trochę w cierpliwości.
Radek Sikorski, rzeczywiście, Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, były marszałek polskiego Sejmu, druga osoba w państwie swego czasu, 27 września, niedługo po tym wycieku, jak się pojawiły zdjęcia, nagrania, napisał: dziękuję Stanom Zjednoczonym, thank you USA, dając zdjęcie tego wycieku ropy. To zrobiło karierę, to cały czas robi karierę. Jak polskie MSZ się odnosi do tego tweetu?
Wie pan, to jest po prostu, ja takie mam wrażenie, że to jest przejaw braku samokontroli, braku panowania nad sobą. Nie pierwszy raz pan Sikorski demonstruje coś takiego. On miewał takie wypowiedzi publiczne w przeszłości. Jego słynna wypowiedź z 2014 roku z Kijowa, kiedy toczyły się negocjacje w trakcie Majdanu i on, zdając sobie świetnie sprawę, że wokół jest mnóstwo kamer, rzucił takie hasło do, zdaje się, Arsenija Jaceniuka, wtedy przyszłego premiera Ukrainy, jednego z przywódców opozycji, że muszą podpisać porozumienie skrajnie niekorzystne dla opozycji, bo ono gwarantowało Janukowyczowi jeszcze 10 miesięcy rządów. Podpiszcie to, albo będziecie martwi, będziecie mieli stan wojenny, wszyscy będziecie martwi. Takie coś rzucił Sikorski. Oczywiście momentalnie się to rozniosło. On niby przypadkiem to powiedział. Osiągnął swój cel, bo się o nim mówiło. Ukraińcy oczywiście odrzucili to porozumienie. Po dwóch dniach już Janukowycza w Kijowie nie było. Było to porozumienie absurdalne, oderwane od rzeczywistości. Taka była niestety po prostu diagnoza też tego, jak Sikorski oceniał rzeczywistość.
A tylko o to chodzi, żeby o nim mówiono, żeby Radosław Sikorski wdarł się na antenę Radia Wnet tym samym?
Ja zawsze jednak, oczywiście można tutaj dopatrywać się różnych ukrytych celów, ale ja myślę, szczerze mówiąc, że trzeba jednak brzytwą Okama odcinać to, co jest zbędne. Te mnożenie bytów ponad konieczność nie jest nam potrzebne. Myślę, że ta megalomania, to wielkie ego pana Sikorskiego jest znane nie od dziś. On nie pierwszy raz udowadnia, że jeśli chodzi o Twittera i o media społecznościowe, to ta niezdrowa ekscytacja przesłania mu trochę myślenie o konsekwencjach, albo może on wie, jakie są konsekwencje, ale się tym nie przejmuje. Pamiętam taki jego stary tekst sprzed chyba 9 czy 10 lat, kiedy jeszcze był ministrem spraw zagranicznych i emocjonował się tym, że na Twitterze może prowadzić słowne wojny z Al-Kaidą, z talibami. No, takie to niestety jest postrzeganie rzeczywistości przez pana Sikorskiego. Cóż my możemy z tym zrobić?
Radosław Sikorski, mimo że jego tweet jest rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie wykorzystywany przez propagandę rosyjską, go nie skasował, ale jeszcze kolejne wiadomości na tym portalu społecznościowym wysyłał, między innymi taką: psychoprawicy trzeba tłumaczyć, i tutaj tłumaczy, że Joe Biden kiedyś powiedział, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to wtedy położy kres Nord Stream 2. Rzeczywiście trzeba psychoprawicy tłumaczyć? Nie wiem, to chyba pana ministra miał na myśli.
No ja nie wiem, on chyba uważa za psychoprawicę, czy psycholudzi chyba. Uważa, że psycholewica i psychocentrum i psycholiberałowie też mają sporo wątpliwości co do postawy pana Sikorskiego. No ten tweet, gdzie on dopatruje się w jakiejś konferencji prasowej prezydenta Stanów Zjednoczonych, że on wtedy już 7 miesięcy temu miał rzekomo zapowiadać jakieś ataki, to ja bym się nie zdziwił, jakby takie tweety wrzucał na przykład Janusz Korwin-Mikke albo inne postaci z tej sfery takiej bardziej bliskiej teoriom spiskowym. Jeśli pan Sikorski chce do tej sfery należeć, no to już zaczyna do niej powoli należeć, no ale to znowu, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, poza tym, żeby po prostu ostrzegać innych, żeby traktowali to, co on mówi w odpowiedni sposób, no traktować go poważnie, już ciężko, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, na rosyjskich kanałach, na Telegramie, cały wczorajszy dzień ten wpis krążył w najróżniejszych już później permutacjach, bo wręcz zaczęła się tam pojawiać taka teoria, że to Polska jest współodpowiedzialna za ten atak, że to Sikorski tutaj celowo próbuje odwrócić uwagę od Polski. No więc to niestety też ma konsekwencje i to trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
Ostatnie pytanie o byłego szefa polskiej dyplomacji. W Stanach Zjednoczonych dostał pan minister sygnały, że minister Rao musi się tego tłumaczyć. To jest jakiś temat, że czy któryś z dyplomatów amerykańskich powiedział, co tam wasze radio wypisuje? Czy to nie trafiło jeszcze na Kapitol?
Ja z ministrem Rałem akurat o tej sprawie nie rozmawiałem, bo też no, mamy dużo poważniejsze tematy. Natomiast wiem od innych naszych dyplomatów w Waszyngtonie, to są nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na całym świecie, że od właściwie już przedwczoraj, od przedwczorajszego wieczoru dostają mnóstwo takich sygnałów. No, ten wpis też im przesyłają różni znajomi dyplomaci z innych państw z takim raczej pytaniem, o co tu chodzi, po co, tak? Z jakiego powodu pan Sikorski takie rzeczy robił? Niezrozumienie i takie wyrazy, no trochę politowania mam wrażenie.
Pan poseł Radosław Sikorski zrobił kłopot dyplomacji polskiej w relacjach z Ameryką?
No on zrobił nie tyle nam w relacjach z Ameryką, bo wszyscy wiedzą w Waszyngtonie, że pan Sikorski nie reprezentuje państwa polskiego, nie jest w MSZ, nie ma upoważnienia, by reprezentować stanowisko rządu. Wręcz przeciwnie, prezentuje stanowisko zupełnie odwrotne wielokrotnie. Natomiast on zrobił przede wszystkim duży problem Amerykanom. I myślę, że to też może mieć konsekwencje dla niego samego w przyszłości, jeśli chodzi o jego relacje z Amerykanami. Ale znowu, no, troszkę za dużo czasu poświęcamy, mam wrażenie, tej postaci. To są dużo poważniejsze
Paweł
sprawy.
Paweł Jabłoński, żeby... wiceminister spraw zagranicznych, poważniejsze sprawy, referenda się odbyły.
Pseudo referenda. No. Używajmy, podkreślę, żebyśmy też nie dawali sobie narzucać tego języka. To są pseudo referenda. To jest tak naprawdę zbrodnia wojenna. Dlatego, że zgodnie z prawem międzynarodowym, jeżeli pod bronią każe się ludności cywilnej dokonywać jakichkolwiek czynów przeciwko swojemu krajowi, a mamy takie informacje, że pod bronią są ludzie zmuszani do głosowania na Rosję, to jest to po prostu zbrodnia wojenna.
Zdaje się, że tą zbrodnię wojenną politycznie będzie Putin konsumował jutro albo w najbliższym czasie, czego się spodziewa polski MSZ, jaka będzie formalna reakcja Władimira Putina na te pseudoreferenda?
Myślę, że będzie podobna jak reakcja na pseudoreferendum na Krymie w 2014 roku. Myślę, że będą próby wymuszenia na tych państwach, które są w sojuszu z Rosją, żeby uznały ich wyniki, ale widzimy już, że jest z tym różnie, że nawet te państwa, które z pewną może albo sympatią, albo wyrozumiałością patrzyły na różne działania Rosji, które starały się z Rosją utrzymywać cały czas relacje, na przykład Serbia, już nawet te państwo bardzo jednoznacznie powiedziały, że tych pseudoreferendów uznawać nie będą. Myślę, że nikt poważny na świecie tego nie uzna.
Władimir Putin, może w piątek, a może przy innej okazji, pewnie niedługo uzna, że cztery obwody Ukrainy to już jest Rosja. to może implikować inne działania także militarne Kremla na terenie Ukrainy.
No, działania militarne Kremla się toczą od roku 2014 na terenie Ukrainy, a od lutego tego roku na znacznie większą skalę, więc oczywiście, że mogą być kontynuowane, natomiast ten pretekst, no, Putin prawdopodobnie, to jest jeszcze konsekwencja jakichś decyzji podjętych albo pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego roku, gdzie Putin uznawał, że jeżeli doszłoby do takiego ruchu, to metodą faktów dokonanych on będzie w stanie wymusić pewne ustępstwa na państwach Zachodu. Ale ponieważ jednocześnie przeliczył się w tych kalkulacjach, reakcja była dużo poważniejsza niż ta, którą on przewidywał, niż ta, której się spodziewał, to te jego kalkulacje po prostu zawiodły, te jego rachuby zawiodły i zawiodą tak samo tym razem. To nie zmieni w żaden sposób postrzegania Ukrainy i terytorialnej integralności przez państwa Zachodu. My bardzo mocno to podkreślamy, także teraz kilka tygodni temu w trakcie drugiego spotkania Platformy Krymskiej zostało to jeszcze raz bardzo mocno podkreślone. Ukraina to jest to państwo, które w granicach międzynarodowych zostało określone w momencie, kiedy uzyskała niepodległość, a więc także wschodnia Ukraina, także Krym, to jest cała Ukraina i jej terytorialna integralność musi być utrzymana i przywrócona.
Jakie mogą być konsekwencje międzynarodowe dla Rosji? Wykluczenie z Rady Bezpieczeństwa ONZ to jest w ogóle możliwe prawnie, technicznie do przeprowadzenia, politycznie?
Dzisiaj jest to oczywiście ciężkie także dlatego, że Rosja ma w ONZ pewną grupę sojuszników, a przynajmniej państw, które ją wspierają w niektórych sprawach. Bardzo duża aktywność Rosji, zwłaszcza w krajach afrykańskich. To jest w ogóle głębsze powody, także dlatego, że Rosja z tymi państwami przez wiele lat jeszcze jako Związek Radziecki współpracowała. Wielu polityków czy wojskowych krajów Afryki po prostu studiowało w Moskwie. Ma osobiste relacje z różnymi rosyjskimi przywódcami czy członkami służb. Też często mogą być relacje agenturalne. No i do tego Rosja jest postrzegana jako przeciwnik Zachodu, a państwa afrykańskie, no też z uwagi na kolonializm, no nie pałają wielką sympatią do Zachodu. Dlatego tak duża jest też rola takich państw jak Polska, które nie mają tej historii kolonialnej, wręcz przeciwnie, to my byliśmy kolonizowani, żeby też tą rosyjską narrację odkłamywać. My na tym bardzo ciężko pracujemy.
Wizyta pana prezydenta.
Dokładnie. Ostatnia wizyta w Afryce i będą kolejne rozmowy, kolejne wizyty i na poziomie prezydenta, na poziomie ministra, na poziomie premiera, na poziomie wiceministrów. Te rozmowy są bardzo intensywne z tymi krajami, które stały się ofiarą rosyjskich nacisku, rosyjskiej propagandy.
Tu jeszcze trochę na poważnie porozmawiajmy. Na ile to jest współgra z Francją? Na przykład, na ile jest tak, że udało się wobec Afryki wypracować wspólną politykę państw zachodnich, że tam, gdzie wpływy ma Francja, tam jedzie Francja, tam, gdzie może mieć wpływy Polska jako to państwo bez obciążenia kolonialnego, tam idzie Polska, tam gdzie Stany, tam Stany, jest wspólna gra całego Zachodu?
To nie do końca jest niestety możliwe, dlatego że to trochę jest tak, my byśmy bardzo chcieli, żeby była większa współpraca państw unijnych w ogóle w tej sprawie, nie tylko Francji, ale też Niemiec, także na przykład innych państw pozaunijnych, czy Wielkiej Brytanii. Takie próby zresztą były podejmowane kilkanaście lat temu. Wtedy Polska likwidowała swoje ambasady w Afryce. To głównie rok 2008.
Znowu wracamy do pewnej postaci.
To też za czasów pana Sikorskiego. Było takie nieformalne porozumienie z Francją, że Polska tam nie będzie żadnej polityki prowadziła, że zostawia to w zasadzie wszystko innym. To było błędne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że my mamy nasze własne interesy, które musimy reprezentować i zawsze powinniśmy się tym kierować. A po drugie, jeżeli mówimy o tym, czy Europa, czy Unia Europejska ma mieć jakieś wspólny front, to byłoby bardzo dobrze, tylko trzeba pamiętać o jednym. Jeżeli jakieś państwo afrykańskie było kolonizowane przez Francję, przez Niemcy, przez Wielką Brytanię, przez Portugalię, no to postrzeganie tych państw nie jest takie bardzo pozytywne. Dlatego my, chcąc tam osiągnąć pewne cele i pozytywnie nastawić do nas te państwa, no nie możemy też w każdej sprawie podkreślać, że jesteśmy bardzo blisko z tymi krajami, które mają trudniejszą historię z Afryką. To jest dość specyficzna sytuacja. No tutaj takie działania staramy się podejmować, żeby wykorzystywać te elementy naszej historii, które z obywatelami państw Afryki są po prostu bardzo często wspólne. Czyli właśnie kolonializm, byliśmy ofiarą kolonializmu rosyjskiego.
Też na marginesie, ile udało się odtworzyć placówek ambasad w Afryce?
Odtworzyliśmy placówkę od czasów 2008 roku, kiedy były likwidowane, odtworzyliśmy placówkę w Senegalu, odtworzyliśmy placówkę w Tanzanii. Pracujemy nad kilkoma kolejnymi. Będziemy, mam nadzieję, już w przyszłym roku mogli ogłosić następne. Natomiast to jest też pewien proces, który wymaga po prostu środków budżetowych. Sytuacja jest oczywiście dość ciężka, więc to zawsze jest utrudnione.
To jeszcze na koniec jedno pytanie o Ukrainę i jedno o polską politykę. W studio Paweł Japoński, wiceminister spraw zagranicznych. Stany ogłosiły kolejny duży pakiet pomocy militarnej. Polska też zwiększy swoją pomoc militarną dla Ukrainy w ramach tych pseudoreferendów, w ramach spodziewanej ofensywy, kiedy dotrą żołnierze z mobilizacji rosyjskiej na Ukrainę.
Z całą pewnością będziemy kontynuować pomoc, będziemy ją zwiększać tam, gdzie będzie to możliwe, tam, gdzie będzie to potrzebne. Przede wszystkim będziemy też dalej wywierać presję na naszych sojuszników, którzy mają znacznie większe zasoby, znacznie większe możliwości, a z różnych powodów tej pomocy udzielają, nie mówimy, że w ogóle jej nie udzielają, ale udzielają jej na znacznie mniejszą skalę, niż by mogli. Tu myślę przede wszystkim o Niemcach, natomiast nie tylko Niemcy, ale inne państwa także mogłyby zrobić tutaj trochę więcej. Będziemy tą presję kontynuować.
Da się pracować w rządzie, który jest tak bardzo podzielony na frakcje, panie ministrze?
Nie powiedziałbym, że rząd jest podzielony na frakcje. Mamy do czynienia z różnego rodzaju pomysłami na to, jak państwo powinno funkcjonować. Też myślimy tutaj bardziej o strukturach partyjnych. Na pewno byłoby lepiej, gdyby różnego rodzaju prób ataków na premiera nie było. To jest zawsze zjawisko niepożądane.
A są takie próby?
Są takie próby. No niestety możemy
skąd
je
wychodzą?
Obserwować. Nie chcę teraz wchodzić. Ja tam sam staram się zawsze działać w taki sposób, żeby dążyć do jedności, bo uważam, że jesteśmy...
A to ataki z wewnątrz obozu, z wewnątrz rządu?
To są ataki przede wszystkim z zewnątrz, ale z wewnątrz też zdarzają się niestety takie osoby, które uważają, że to jest dobry moment na to, żeby poprawić swoją pozycję. To jest zachowanie nie do końca rozsądne, nie do końca odpowiedzialne. Mam nadzieję, że będzie takich zachowań jak najmniej.
Po ostatnim tygodniu bardzo burzliwym od plotek pozycja pana premiera wzrosła, osłabiła się?
Pozycja premiera Morawieckiego jest niezmiennie bardzo mocna i myślę, że tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego. Różne próby, opowieści, ja słyszałem tych opowieści, że premier za chwilę zostanie zdymisjonowany, to już, nie wiem, kilkanaście razy chyba w ciągu ostatnich 5 lat prawie, kiedy premier objął swoją funkcję 5 lat temu. No,
a to jest istotne.
To jest taka nasza tradycja, można powiedzieć, wewnętrzna. Nie jest to najrozsądniejsza tradycja, ale ona jest. Co jakiś czas pojawia się taka plotka,
że takie ataki z wewnątrz to jest kwestia różnic programowych, ideowych czy ambicjonalno-personalnych?
Myślę, że największą rolę odgrywają te ostatnie.
Ambicja.
Tak mi się wydaje, no bo...
Kto ma ambicje być premierem?
W kwestiach idei to jest... My się zgadzamy wszyscy co do podstawowego kierunku, który przyświecał nam, kiedy szliśmy do wyborów w 2015-2019 roku. Najważniejsze jest wzmacnianie polskich interesów. Najważniejsze jest to, by Polska była stabilna, bezpieczna.
Tylko walczycie o stołki.
Byli, no wie pan, walczymy o stołki. Ja bym powiedział raczej, że no, są czasami tacy ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, jak aktualnie wygląda ich pozycja, chcą ją poprawić. No i jeśli priorytetem jest dla nich ich osobista pozycja, a nie to, żeby rząd działał stabilnie i żeby Polska była bezpieczna, no to znaczy, że te priorytety im się przestawiły.
Kto
i może powinni rozważyć dalszą obecność w polityce. Wie pan, ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać personalnie. Ja się wypowiadam o pewnym generalnym zjawisku, które postrzegam bardzo niekorzystnie. Nie chcę teraz zamieniać się w oskarżyciela tego czy innego polityka, ale uważam, że to jest po prostu niewłaściwe podejście. Ci ludzie, którzy to robią, myślę, że doskonale wiedzą, o kogo chodzi i myślę, że tyle
mogę. To niewłaściwe tendencje się nasiliły w ostatnim czasie?
Wie pan, no zawsze jest tak, że kiedy są różne problemy zewnętrzne, problemy obiektywne, takie jak wojna, takie jak rosnące ceny, które przecież przyszły no, w momencie pandemii, jeszcze zostały wzmocnione przez wojnę, przez manipulacje rosyjskie cenami energii, no to w takich sytuacjach zawsze pojawiają się u tych, którzy no, chcieliby poprawić swoją pozycję, pojawiają się nadzieje na to, że będzie to można wykorzystać. Jest to niestety zjawisko znane nie od dziś.
Najtrudniejsze w dobrej rozmowie radiowej jest to, że trzeba ją kiedyś zakończyć. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.